Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się, a dokładnie będziemy rozmawiać o Ukrainie. Na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach będę w Kijowie, oznajmił premier Donald Tusk. Kijów po kolejnych atakach setkami dronów zmaga się z długimi przerwami w dostawach prądu i ciepła. To wszystko w przeddzień trójstronnych rozmów USA, Rosja, Ukraina w Abu Zabi. Czy rosyjskie bombardowania są próbą wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Kremla i czy dyplomacja ma realną szansę przerwać tę wojnę? Między innymi o to zapytam analityka wojskowego Jarosława Wolskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i pytanie, jakie znaczenie w tym wszystkim ma wizyta Donalda Tuska w Kijowie? To jest wsparcie symboliczne, dyplomatyczne, realne. O co chodzi w tej chwili Donaldowi Tuskowi?
Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że Ukraina zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie utrzymać pokoju, jeżeli w końcu zostanie zawarty, bez wiarygodnych sojuszników, bez pomocy państw zachodnich. Co więcej, Ukraina nie byłaby w stanie prowadzić tej wojny bez wsparcia państw zachodnich, a zwłaszcza Polski. Jesteśmy jednym wielkim hubem transportowym, logistycznym dla Ukrainy. W zasadzie większość pomocy, która dociera na Ukrainę, dociera albo przez terytorium Polski, albo przez terytorium Rumunii. Jesteśmy jednym z dwóch najważniejszych, a w zasadzie najważniejszym krajem, przez który ta pomoc dociera. Nie dziwi zatem fakt, że rząd w Kijowie stara się mieć w miarę poprawne albo dobre relacje z kolejnymi rządami w Polsce. Oczywiście polityka historyczna, zaszłości historyczne, bieżąca polityka ma często bardzo negatywny wpływ na politykę zagraniczną Kijowa, natomiast w najlepiej rozumianym interesie samych Ukraińców jest to, żeby mieć przynajmniej poprawne relacje z kolejnymi rządami w Polsce.
A dlaczego Rosja jednocześnie bombarduje Ukrainę i to w sposób okrutny, obiecuje Trumpowi, że pewnych rzeczy robić nie będzie, a w tym samym czasie siada do stołu negocjacyjnego? To jest element negocjacji, te twarde, takie mocne bombardowanie?
Nie, to jest element ludobójczej polityki rosyjskiej. Rosja od początku wojny stara się wywoływać na Ukrainie kolejne fale kryzysów humanitarnych i przede wszystkim eksodusu ukraińskiej ludności. Chodzi o to, żeby Ukraina, niezależnie od rezultatu tej wojny, była, przepraszam za wyrażenie, demograficznym trupem. I w tym momencie już Rosjanom udało się doprowadzić do wyjechania z Ukrainy ponad 8 milionów Ukraińców. W tej chwili Ukraina już jest krajem mniej ludnym niż Polska. Już w tej chwili ma poważny kryzys demograficzny i o ile możemy być już w zasadzie pewni, że Rosjanie na drodze militarnej nie uzyskają sukcesów politycznych w tej wojnie. Żaden z celów tej wojny ogłaszanych przez Kreml trzykrotnie tak naprawdę nie został w warstwie politycznej jak na razie zrealizowany i raczej nie będzie. O tyle Rosja dąży do po prostu zniszczenia demografii ukraińskiej przez wymuszenie masowej migracji, najlepiej poza granicę Ukrainy. Temu głównie służą ostrzały miast ukraińskich, niszczenie ukraińskiej energetyki, ciepłownictwa. No i kolejna sprawa czysto militarna, ataki na głębokie zaplecze, ataki na największe miasta wymuszają zaangażowanie bardzo dużych środków ze strony ukraińskiej, po pierwsze do ochrony tych miast, a po drugie do usuwania skutków ataków, zwłaszcza na infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą. Więc jest tutaj połączony taki czynnik militarny, bardzo racjonalny niestety, z czynnikiem politycznym, który dla Rosjan oznacza tylko i wyłącznie tyle, że im mniej ludna Ukraina i bardziej wyniszczona demograficznie po wojnie, tym będzie słabszym partnerem w relacjach międzynarodowych.
Wspomniał pan o tym, że Rosja nie osiąga swoich celów, ale czy te rozmowy, które teraz się toczą, to one zbliżają nas do pokoju? Czy to jest dalszy ciąg? No bo oczywiście pytanie jest o Kreml. To nie pytamy się ani o Ukrainę, ani o Stany Zjednoczone, tylko o politykę Kremla. Czy to jest dalszy ciąg po prostu przeciągania, żeby móc realizować tę ludobójczą politykę, o której pan powiedział?
Znaczy, Rosjanie na polu militarnym w zeszłym roku stracili zabitych i rannych 500 000 żołnierzy, a na wschodzie posunęli się między 10 a 30 kilometrów. To jest tempo właściwe, tempo natarcia sukcesów na froncie z I wojny światowej, z frontu zachodniego. Rosjanie militarnie na razie nie są w stanie tego konfliktu wygrać. To dość wyraźnie widać. Natomiast Rosjanie nie osiągnęli żadnego z zamierzeń politycznych, z którymi rozpoczęli tę wojnę. Ani nie wypchnęli NATO z wschodniej flanki NATO, czyli z państw bałtyckich, z Polski. Do NATO przystąpiła Finlandia, przystąpiła Szwecja, to jest gigantyczna porażka rosyjska. Wszystkie kraje wschodu NATO kupują na dosłownie wyścigi broń artyleryjską, broń rakietową dalekiego zasięgu, modernizują swoje siły zbrojne. No i przede wszystkim Ukraina bardzo mocno związała się z Zachodem i w zasadzie nieodwracalnie, prawie na pewno nieodwracalnie wyrwała się z tej poradzieckiej przestrzeni geostrategicznej. To są gigantyczne klęski rosyjskiej polityki. W zasadzie wszystko to, co chcieli osiągnąć Rosjanie, to spełniło się tylko dokładnie na opak po 2022 roku. Teraz Rosjanie walczą tak naprawdę o próbę utrzymania statusu quo i o próbę neutralizacji Ukrainy po wojnie, czyli o to, żeby Ukraina miała zablokowany pęd do NATO, do Unii Europejskiej, żeby na Ukrainie nie stacjonowały pewne systemy uzbrojenia zachodniego. Czy to się uda Rosjanom na polu negocjacji? Prawdopodobnie tak, przynajmniej częściowo, ponieważ o ile Rosja nie zrealizowała żadnego z dużych celów tej wojny, z którymi rozpoczęła, o tyle możliwe jeszcze, że w trakcie negocjacji pokojowych obie strony będą musiały z czegoś ustąpić, tak? Czyli Rosjanie nie zajmą całego wschodu Ukrainy, prawdopodobnie zajmą dwa albo trzy jej obwody. Natomiast Ukraina też prawdopodobnie nie będzie w stanie wszystkich swoich dotychczasowych żądań co do rozmów pokojowych z Rosjanami utrzymać.
I to jest ten moment, kiedy te rozmowy nabierają tempa? To znaczy możemy się spodziewać, że w tym roku jakaś forma zawieszenia broni, tej linii rozdziału zostanie osiągnięta? Może to już jest ten czas?
Bez wątpienia mamy sytuację, w której militarnie Rosjanie nie są jak na razie w stanie uzyskać chociażby oderwania wschodu Ukrainy, co próbowali zrobić przez ostatnie dwa lata. Możemy też powiedzieć, że obie strony są wyczerpane walkami, obie strony poniosły bardzo duże straty, obie strony mają dość poważne problemy w swoich siłach zbrojnych, i Ukraińcy, i Rosjanie. Więc teoretycznie jest to moment, w którym obie strony powinny dążyć do zawieszenia broni, do porozumienia się podczas rozmów pokojowych. Natomiast cały problem polega na tym, że z perspektywy politycznej, a tylko z takiej oceniamy, czy ktoś wygrał, czy przegrał ten konflikt, to obecny rezultat konfliktu jest dla Rosjan jedną wielką katastrofą. I pytanie, czy Rosja, wiedząc o tym, mając tego świadomość, nie będzie starała się jednak przeciągać tego konfliktu przez kolejny rok, licząc na to, że uzyska coś więcej na koniec tego roku.
A jest taka szansa, żeby uzyskała coś więcej na koniec tego roku? No bo sam pan wspomniał o ofiarach strony rosyjskiej. No, Rosjanie zawsze mówią, ludzi u nas wielu, natomiast to nie jest takie proste. To znaczy, nawet Rosja ma wyczerpujące się zasoby demograficzne. Ukraina oczywiście ma je mniejsze, także się wyczerpują i to pewnie nawet szybciej, ale Ukraińcy walczą o życie. Natomiast Rosja walczy o zwycięstwo polityczne, czy przynajmniej pozór zwycięstwa politycznego. Czy w ciągu tego roku Rosja może uzyskać więcej?
Jeżeli będzie w stanie kontynuować swoje działania z takim samym natężeniem jak w zeszłym roku, prawdopodobnie będzie w stanie uzyskać więcej. Tylko co mówimy, co mamy na myśli, mówiąc termin więcej? To nie będzie zajęcie całej Ukrainy, to nie będzie oderwanie całego wschodu Ukrainy, tylko prawdopodobnie zajęcie trzech albo czterech obwodów południowo-wschodniej Ukrainy, czyli Zaporowskiego, Donieckiego, Ługańskiego. Mówimy o zbliżających się walkach o Krematorsk, bardzo ciężkich, które nastąpią w tym roku. Być może Rosjanie w tej chwili stawiają sobie cele zdecydowanie mniej ambitne, cele czysto terytorialne. Natomiast jeżeli polityka pozwoli Rosjanom odtrąbić sukces, odtrąbić zwycięstwo w jakiejkolwiek formie w Rosji na potrzeby wewnętrzne, być może doszłoby do zawieszenia broni albo porozumienia politycznego. Natomiast to, co osobiście dla mnie jest kwestią nieulegającą dyskusji, to to, że jakiekolwiek zawieszenie broni albo porozumienie nie poparte realnymi instrumentami, które będą przestrzegać tego porozumienia albo zawieszenia broni, będzie porozumienie martwe. Mieliśmy już porozumienia przecież zawieszenia między Rosją i Ukrainą w 2015 roku, 2016. Agresywność rosyjskiego reżimu sprowadza się do ciągłej próby jego ekspansji na przestrzeń poradziecką i widać bardzo wyraźnie, że Rosjanie dążą do podporządkowania całej Ukrainy albo przynajmniej do jej neutralizacji. To jest główny problem.
Ukraińcy też mają tego świadomość, więc przejdźmy na chwilę jeszcze do strony ukraińskiej, bo oczywiście ustępstwa terytorialne to jest coś, co wyklucza, przynajmniej jeśli chodzi o taki wymiar prawny, Wołodymyr Zełenski, chociaż oczywiście nieoficjalnie mówi się, że on jest świadomy, że pewnych terenów nie da się odzyskać. Teraz mówi, że nie odda żadnych dodatkowych. Czy z perspektywy ukraińskiej te ustępstwa terytorialne, trudne bardzo, symbolicznie bardzo trudne, są możliwe? I jeśli oczywiście uzyskana zostanie jakaś nie czysto teoretyczna, a praktyczna i realna gwarancję zabezpieczenia status quo, które się wyłania obecnie?
Znaczy, trzeba powiedzieć sobie brutalnie. Ukraina nie ma na razie możliwości odzyskania terytoriów okupowanych przez Rosję. Są to tereny, które prawdopodobnie są stracone przez Ukrainę, zwłaszcza Krym, zwłaszcza Donieck, zwłaszcza Ługańsk. Nic nie wskazuje na to, żeby armia ukraińska była w jakiejkolwiek dającej się określić realnie przyszłości w stanie odbić te tereny. Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że są to tereny, które zostały brutalnie zrusyfikowane i brutalnie zostały wyeksploatowane demograficznie przez Rosję. Czyli mówimy o tym, że z tych terenów 3,5 miliona Ukraińców, znaczy mieszkańców tych terenów emigrowało do Rosji. Bardzo wielu zostało też przymusowo wcielonych do armii rosyjskiej albo do armii Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. I teraz tereny zniszczone, tereny, przez które przeszedł front, to są tereny, co do których chyba obie strony pozbywają się złudzeń, czyli analizując mapki, bardzo często pojawiają się takie argumenty, że to są wyjątkowo wartościowe tereny, bogaty przemysł, złoża węgla, metali rzadkich. Natomiast prawda jest taka, że jest to teren zrujnowany przez wojnę, jest to teren, przez który przeszło demograficzne tornado. Jest to teren, który dla Rosjan ma już tylko znaczenie zdobyczy terytorialnych, pozwalających pokazać własnemu społeczeństwu, że coś zyskali w tej wojnie. Natomiast dla Ukrainy coraz bardziej staje się oczywistym, że realnie nie odzyskają tych terenów. Natomiast z punktu widzenia prawa międzynarodowego bardzo trudne i bardzo niebezpieczne są jakiekolwiek cesje terytoriów na rzecz innych państw, ponieważ zwykle są to już kwestie nieodwołalne, nieodwracalne i Ukraińcy mają tego świadomość, czyli jeżeli w sposób prawno-międzynarodowy dojdzie do oddania tych terenów Rosji na skutek rosyjskiej agresji, to Ukraina te tereny straci nieodwracalnie i tego się prawdopodobnie wszyscy boją w Kijowie.
To jeszcze na koniec, czy uda się Rosji w czasie tych rozmów, bo to jest pewnie też jakoś jej interes, rozbić tą jedność, też już naruszoną, ale jednak wciąż obecną Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Stany Zjednoczone bardziej chętne do ustępstw, zachodnia Europa zdecydowanie mniej.
Znaczy tutaj politykę Stanów Zjednoczonych determinują dokumenty strategiczne, które zostały całkowicie jawnie wypuszczone przez administrację Donalda Trumpa, czyli Departament Wojny i nie tylko. No i tam niestety optyka na Ukrainę jest bardzo jasna. Ukraina jest dla Amerykanów, dla administracji Donalda Trumpa przeszkodą w normalizacji stosunków z Rosją. I Ukraina jest uznawana nie za bohaterski kraj, który walczy, tylko za kraj, który przeszkadza Stanom Zjednoczonym w normalizacji stosunków z Rosją. Co więcej, wizja Amerykanów w stosunku do Europy Środkowo-Wschodniej też jest bardzo jasna, czyli Amerykanie będą starali się mamić nas, Polaków, taką wizją specjalnych relacji, specjalnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, tylko i wyłącznie po to, żeby posłużyć się nami do rozbijania jedności europejskiej. I to jest wprost zapisane w tych dokumentach, to ciężko to interpretować inaczej jakoś. I tak naprawdę większość ciężaru obrony Ukrainy i pomocy Ukrainie już w zeszłym roku przejęła Unia Europejska, przejęły państwa Europy Zachodniej, te, które są najbardziej zainteresowane w tym, żeby Ukraina walczyła. Niestety widać bardzo wyraźnie, że interes nowej administracji amerykańskiej, czyli administracji Donalda Trumpa, jest umieszczony zupełnie gdzie indziej i zupełnie inaczej traktuje Ukraińców niż poprzednia administracja, czyli Joe Bidena.
Bardzo dziękuję. Jarosław Wolski, analityk wojskowy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.